Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 11 sierpnia, dzień ferialny czwartej klasy. Wspomnienie świętego Tyburtiusza, męczennika, oraz świętej Zuzanny, dziewicy i męczennicy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Minister spraw wewnętrznych Francji, pan Gérald Darmanin, poinformował w poniedziałek o podjęciu kroków w kierunku delegalizacji katolickiej, tradycjonalistycznej organizacji Civitas. Powodem jest jej rzekomy antysemityzm. Poszło o słowa antyglobalistycznego pisarza i publicysty pana Pierre'a Hillarda, które padły w trakcie jego wykładu podczas letniego uniwersytetu organizowanego przez Civitas. Pan Hillard powiedział wówczas, że naturalizacja Żydów we wrześniu 1791 roku utorowała drogę imigracji. Jeśli chcemy przywrócić prawa katolicyzmu i uczynić tradycyjny katolicyzm religią państwową, być może powinniśmy powrócić do sytuacji sprzed 1789 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji twierdzi, iż posiada całą masę dowodów przeciwko Civitas w postaci ich działań, które są sprzeczne z tak zwanymi wartościami republiki. Civitas powstał w roku 1999 jako ruch świeckich tradycyjnych katolików związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Jego członkowie angażowali się m.in. w protesty przeciwko tzw. małżeństwom homoseksualnym oraz bluźnierczym, antychrześcijańskim pseudo-sztukom. Nasi tzw. starsi bracia w wierze będą robić wszystko, żeby ich tzw. młodsi bracia w wierze zniknęli z powierzchni ziemi. Portugalia. Grupa 106 Afrykańczyków jest poszukiwana przez portugalską policję w związku z ucieczką ze Światowych Dni Młodzieży. Według informacji przekazanych przez policję, grupa ta chce nielegalnie pozostać w Portugalii. Informacje o świadomym opuszczeniu Światowych Dni Młodzieży przez Angolczyków potwierdził biskup Belmiro Kisengueti z Angolii. Dodał też, że udało mu się skontaktować z 5 uciekinierami. Zadeklarowali oni, że nie chcą wracać do swojej ojczyzny i wolą pozostać w Europie. Przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie episkopaty Angolii i Republiki Wysp Zielonego Przylądka informowały portugalskie służby o możliwości ucieczek afrykańskich pielgrzymów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Tyburtiusza męczennika oraz świętej Zuzanny, dziewicy i męczennicy. Święty Tyburtiusz był synem prefekta Rzymu, Chromancjusza. Był uczniem świętego Sebastiana, który został także jego ojcem chrzestnym. W czasach prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana Tyburtiusz był poszukiwany listem gończym. Schronił się w domu swojego ojca, jednak ze względu na zdradę ze strony przyjaciela został ujęty. Gdy stanął przed sądem, nie wyparł się wiary. By potwierdzić prawdziwość swoich słów, przeszedł boso po rozżarzonych węglach i nie odniósł przy tym żadnych urazów. Święty Tyburtiusz został ścięty 11 sierpnia 286 roku. Święta Zuzanna pochodziła z Dalmacji, a jej rodzina była powiązana z cesarzem Dioklecjanem. Gdy jej ojciec Gabinus i brat Kajus zostali kapłanami, Zuzanna również poświęciła swoje życie Bogu. W roku 293 Dioklecjan ogłosił zaręczyny Zuzanny z młodym generałem. Ta odmówiła wyjścia za mąż, by dochować wierności złożonym ślubom. Odmówiła także złożenia hołdu pogańskiemu bożkowi Jowiszowi. Gdy cesarz dowiedział się o tym, nakazał ściąć Zuzannę. Nastąpiło to 11 sierpnia 295 roku. Wielka Brytania. Brytyjski rząd zamierza walczyć z imigracją za pomocą mediów społecznościowych. W tym celu ogłosił partnerstwo pomiędzy organami ścigania a firmami internetowymi, mające ograniczyć nielegalne przedostawanie się ludzi do kraju przez kanał La Manche. Współpraca między Brytyjską Narodową Agencją do Spraw Przestępczości a firmami takimi jak Meta, TikTok i Twitter ma na celu wyszukiwanie w internecie treści związanych przykładowo z ofertami wykonania fałszywych dokumentów tożsamości. Rząd premiera Rishiego Sunaka w zeszłym miesiącu przyjął ustawę, która odmawia nielegalnym imigrantom prawa do ubiegania się o azyl. To posunięcie zostało bardzo ostro skrytykowane przez ONZ. Namibia. Parlament przyjął w lipcu ustawę zakazującą uznawania przez Namibię tzw. małżeństw osób tej samej płci pomiędzy Namibijczykami a obcokrajowcami. Ustawa dodatkowo zakazuje promowania takich związków i uczestniczenia w nich. Bardzo wyraźnie definiuje również małżeństwo jako związek osób o odmiennej płci, a małżonków jako osoby stanowiące połowę związku prawnego osób urodzonych genetycznie jako mężczyzna i kobieta. Naruszenie ustawy będzie groziło karą do 6 lat więzienia i grzywną w wysokości do 5,5 tysiąca dolarów. Ustawa przeszła przez parlament bez sprzeciwu. Namibia ma już ustawę zakazującą sodomii, obowiązującą od roku 1927, jednak jest ona rzadko egzekwowana. Kto wie, być może dlatego, że współcześnie w kościele coraz częściej forsuje się pogląd, że sodomia to tak naprawdę brak gościnności. Ponadto w maju ubiegłego roku Sąd Najwyższy orzekł, że Namibia ma uznać tzw. małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą. Ostatnia ustawa to reakcja na ten wyrok. Państwo położone w Palestynie. Kolejny akt wrogości wobec chrześcijan. Tym razem celem stała się sala wieczernika na jerozolimskiej górze Syjon. Pod koniec czerwca nasz starszy brat w wierze rzucał kamieniami w zabytkowe witraże w wieczerniku i rozbił jeden z nich. 30-latek został zatrzymany przez siły bezpieczeństwa, ale nie przyznał się do winy. Został zwolniony, pod warunkiem, że przez 30 dni nie będzie się zbliżał do Starego Miasta. Sala wieczernika, po łacinie cenaculum, to miejsce, w którym Pan Jezus obchodził wraz ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę, w wieczór poprzedzający jego męczeńską śmierć. To również tam, w dniu Pięćdziesiątnicy, miało miejsce zstąpienie Ducha Świętego na apostołów. W XVI wieku muzułmanie przekształcili salę w meczet. Obecnie wieczernik nie jest świątynią żadnego z wyznań zamieszkujących Jerozolimę, mimo to pada często ofiarą wandalizmu. Najwyraźniej naszemu starszemu bratu wierze słusznie kojarzy się z chrześcijaństwem. Polska. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych złożył dwa zawiadomienia do prokuratury przeciwko panu Robertowi Bąkiewiczowi. Pierwsze dotyczy nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i jest związane z wydarzeniami z roku 2018. Wówczas przed Pałacem Prezydenckim manifestanci wzywali prezydenta Andrzeja Dudę do podpisania nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uczestnicy zgromadzenia wykrzykiwali hasło „Nie przepraszam za jedwabne”. To nawiązywało do przeprosin za tę niemiecką zbrodnię wystosowanych w imieniu narodu polskiego przez byłego prezydenta pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Drugi zarzut jest jeszcze bardziej kuriozalny. Podczas obrony warszawskich kościołów w październiku roku 2020 pan Bąkiewicz wraz z innymi wznosił hasło „Chrystus Król”. Według ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych jest to hasło faszystowskie. Póki co ośrodek ten nie złożył żadnego zawiadomienia na obecne w polskiej przestrzeni publicznej hasło „Sława Ukrainie”. Te słowa były ostatnimi, które słyszeli nasi rodacy bestialsko mordowani przez ukraińskich szowinistów. Jaki jest klucz wyboru spraw, którymi zajmuje się ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, chyba jest pytaniem retorycznym. Ponownie Polska. W maju mówiliśmy o tym, jak Gazeta Wyborcza obrzydza pierwszą komunię świętą. Sierpień to sezon ślubny, dlatego na łamach portalu gazeta.pl nie mogło zabraknąć artykułów ostrzegających, że z tymi ślubami to nie jest tak kolorowo. W artykule zatytułowanym „Ślub kościelny? Nie, dziękuję. Młodzi Polacy zrywają z tradycją. Brawo, większość myśli”. Możemy przeczytać wypowiedzi udzielone podczas ulicznej sondy przeprowadzonej przez gazetę.pl. Jak pisze autorka artykułu pani Aleksandra Michalska, zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że nastawia się na ceremonię w urzędzie bez udziału księdza. Na poparcie swojej tezy cytuję także komentarze internautów pod sądą. Oto ich próbka. Brawo dla młodych. Większość myśli. Huczne wesele, huczny rozwód. Ja już byłam na takich ogromnych weselach i co? Ludzie po miesiącu się rozstali. Jak mają ze sobą żyć, to i tak będą, czy po ślubie, czy też nie. Muszę z przykrością, mój drogi słuchaczu, wyznać, że na argumenty tak wysokich lotów nie znajduję żadnej odpowiedzi. Wniosek taki, że Koniec ze ślubami kościelnymi. Lepiej żyć na kocią łapę. www.gazeta.pl. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Z niezwykłym zainteresowaniem czytałem komentarze pod wczorajszą rozprawką o relacji kobiety i mężczyzny. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze sposobu, w jaki moi drodzy słuchacze się wypowiadali. Wygląda na to, że nikt nie usiłował wywołać III wojny światowej. Oczywiście pojawiły się komentarze zawierające u swoich założeń błędy. Celem tych rozprawek nie jest nauczanie nikogo ex cathedra, a jedynie wskazywanie i rozbrajanie tych błędów, które przede wszystkim prowadzą do cierpienia osoby, która się na tę manipulację rewolucji nabrała. Pojawiało się na przykład słowo wywyższanie. Niektórzy pisali, myślę, że głównie niewiasty. Nie zgadzam się z takim stawianiem sprawy, ponieważ w małżeństwie nie powinno być wywyższania. Powstaje pytanie, kto, kiedy, jakimi technikami i w jakim celu doprowadził do połączenia w rozumach ludzi tych dwóch rzeczywistości. Decyzyjność i wywyższanie. Że połączenie tych dwóch pojęć jest typowe dla rewolucji. Dość intuicyjnie można dostrzec, analizując różnicę między rozumieniem władzy w kulturze łacińskiej i antykulturze, czyli neomarksizmie. Króciutka dygresja, ale bardzo na temat. Ktoś ostatnio zgłosił na policję i do straży miejskiej fakt, że idąc na mszę, zaparkowałem samochód w miejscu niedozwolonym. Kto był w Gdyni, ten może wiedzieć, o czym mówię. Choć uważam, że osoba zgłaszająca się uwzięła, to ostatecznie przyznaję jej rację. Nie powinienem był tam zostawiać samochodu. Chciałem jednak mówić o rozumieniu władzy. Zostałem wezwany na policję i do straży miejskiej. I jednego dnia doświadczyłem niesamowitych różnic między łacińskim a rewolucyjnym rozumieniem władzy. Nie sądzę, żeby takie, a nie inne jej traktowanie było akurat cechą policji czy straży miejskiej. Myślę, że to był przypadek. Akurat tego dnia pan policjant okazał się być typowym łacinnikiem. Kultura osobista, rzeczowość. Bardzo wyraźnie było widać, że pan władza rozumie, że tak naprawdę jego władza nade mną jest służbą mi i oczywiście całemu społeczeństwu. Bo władza w kulturze łacińskiej to jest służba. Byłem pod wielkim wrażeniem pana policjanta. Prosto z komisariatu pojechałem do Straży Miejskiej. Powtarzam, absolutnie nie chodzi o to, żeby budować sobie obraz Straży Miejskiej na podstawie tego jedynego pana strażnika. Pan strażnik miejski był ewidentnie kulturowym marksistą. Widać było od pierwszych sekund rozmowy, że ten drugi pan traktuje władzę, jak się traktuje ją właśnie w marksizmie. Jak się traktuje ją w Rosji. Jak się traktowało ją w PRL-u. Podczas gdy celem władzy w kulturze łacińskiej jest służba, w antykulturze celem władzy jest władza. Pan był uprzejmy, ale to było spotkanie w stylu: no i co ja mam teraz z panem zrobić? No wie pan, mógłbym panu wlepić naprawdę wysoki mandat. Da pan te papiery, zobaczmy. Na co ja, co uważam za sprytne i taką postawę przyjąłem już dawno, jak to się robi zresztą w Rosji, przyjąłem tępy wyraz twarzy i gdybym miał czapkę, to bym ją miętolił głupawo w dłoniach, pokazując panu władzy, że jest szefem i że naprawdę dużo może. Obie wizyty zakończyły się dla mnie bezboleśnie, ale byłem pod wielkim wrażeniem różnicy, którą mogłem zaobserwować w tak krótkim odstępie czasu. Wróćmy teraz do relacji małżeńskich. Strach kobiet przed władzą mężczyzny bierze się najczęściej z przyjęcia przez nią i nie daj Boże również przez niego marksistowskiej wizji władzy. I prawdopodobnie stąd jest tak ożywione podkreślanie, że w małżeństwie nie może być wywyższania. Gdyby przyjąć wizję łacińską, wizję czysto katolicką, władza mężczyzny jest jedynie dla służby. Służby Bogu, służby dobru żony, służby dobru rodziny, służby dobru społeczeństwa. Żona ma słuchać męża, a ten ma kochać żonę jak Chrystus kocha Kościół. A więc jeśli będzie trzeba, iść za nią na kaźń i oddać życie. Przy tym samo słowo słuchać może nie brzmi już aż tak strasznie. Dlatego dziś, choć rozumiem, że to nie będzie łatwe, proszę oddzielić w swoim rozumie słowo władza od słowa wyższość, gdyż takie połączenie jest czysto ruskie. I przepraszam, w ogóle nie chcę obrażać Rosji, ale w Fatimie Najświętsza Maria Panna wyraźnie zaznaczyła, że to błędy Rosji rozleją się na świat i wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza rewolucja neomarksistowska jest tego wypełnieniem. Pamiętajmy, że władza to służba, a nie wyższość. Idąc dalej, w temacie spraw damsko-męskich, dziś kolejne pytanie. Jakiego, według ciebie, mój drogi słuchaczu męża, kobieta jest zobowiązana słuchać? jakie warunki musi on spełniać. I jeszcze jedno, mówimy tutaj o obowiązkach, a nie o tym, jak powinno być. Pod wczorajszą rozprawką pojawiły się również komentarze w stylu: nie zgadzam się, mąż też powinien słuchać żony. Jest bardzo ważne, żeby rozróżnić w rozumie słowa musi i powinien. Zatem jakie warunki musi spełniać mąż, żeby żonę obowiązywało posłuszeństwo? I znowu proszę, nie rzucajmy porcelaną w domu. Rozumujmy. Życzę odwagi. Maryjo, posłuchaj się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Ponownie, lepiej unikając III wojny światowej. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Tyburcjuszu i Zuzanno, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.